Witajcie, Kościele. Cieszę się, że znowu dzisiaj razem możemy być w Domu Bożym, że się spotkaliśmy znowu z Panem i spotkaliśmy się również razem ze sobą. Tak się składa, że w dniu dzisiejszym mam przywilej dzielić się Bożym Słowem. Ale zanim dojdzie do tego i przejdę już do mojej usługi, chciałbym powiedzieć, że w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy zbiórkę obuwia męskiego i ona poszła nadspodziewanie tak szybko, że mamy już wszystko to, czego potrzebujemy i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że zamykamy już tą zbiórkę. Nie potrzebujemy więcej obuwia, to co mamy nam wystarczy, więc to będziemy wysyłać dla tych chłopaków. Również chciałbym jeszcze przypomnieć, że w przyszłym tygodniu na naszym niedzielnym nabożeństwie, czyli 14 grudnia, będziemy mieli gościa, pastora Tomka Wojszczyka z Zdzieszowic. I gorąco zachęcam, bądźmy na tym nabożeństwie. Jeżeli macie taką ochotę, możecie kogoś też przyprowadzić z zewnątrz, zaprosić. A dzisiaj już temat, który przygotowałem. No i powiem szczerze, że miałem pewnego rodzaju problemy, bo wymagał on ode mnie dość mocnej szczerości, bo mierzę się mocno w przestrzeni, o której dzisiaj będę mówił, więc poniekąd będę trochę mówił o sobie i będę w pierwszej kolejności zdecydowanie mówił do siebie, ale wierzę, że to jest temat, z którym mierzymy się wszyscy, jako Boży ludzie, jako cywilizacja, jako ci, którzy mieszkają tutaj na ziemi. I brzmi on następująco. Pośpiech i pęd wrogiem duchowości. Pośpiech i pęd wrogiem duchowości. Ciekawe, czy się w ogóle możemy z tym stwierdzeniem, które pada tutaj już jako tytuł dzisiejszej usługi, zgodzić. Ja mogę powiedzieć, że przeżyłem teraz taką chwilę. Wierzę, że też nie tylko ja, ale także i wy podczas tego uwielbienia doświadczyłem tego zatrzymania właśnie. Tak mogłem się zatrzymać przed Panem dzisiaj i cieszę się, że zespół nas tak poprowadził i to się fajnie wpisało w tytuł mojej usługi. Jak trochę słyszycie, mam delikatny problem z gardłem. Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał wyjść tutaj, zastąpić mnie i gdzieś tam czytać to, co tutaj jest też w formie takiej shortowej, jeżeli chodzi o dzisiejszą usługę. Wiecie, zacznę od tego, że mam 36 lat i mam wrażenie, że po 30 świat zaczął niesamowicie przyspieszać. Nie wiem, czy to faktycznie jest związane z osiągnięciem tego wieku, ale mam takie wrażenie, że od około 5-6 lat obserwuję swoje życie, to jak żyję i to, co się dzieje na świecie, w którym żyjemy, że świat po prostu nieustannie z roku na rok przyspiesza. Zwiększa swoje tempo, zwiększa prędkość. Analogicznie my, będący tymi, którzy żyją na świecie, w jakimś aspekcie troszeczkę również zostajemy mimowolnie podkręceni w tej przestrzeni. Nie wiem, jaka to była prędkość, gdy miałem 30 lat, ale mam wrażenie, że teraz w wieku 36 lat, w roku 2025, zmierzającym już do końca tego roku, wydaje mi się, że ja odczuwam takie 145. A nie wiem, ile jest tak naprawdę. Ale to może być subiektywne. Nie wiem, z jaką prędkością wy się poruszacie w otaczającym was świecie. I to spowodowało, że skłoniło mnie do tego, aby głęboko zajrzeć w samego siebie i zobaczyć pewne rzeczy, pewne symptomy, które czasem mogą być bardzo niepokojące w kontekście pośpiechu i pędu, który według mnie zdecydowanie jest wrogiem duchowości. Doświadczyłem wielu ostatnio różnych rozmów na przestrzeni chociażby ostatniego kwartału, nie tylko z wami, z moimi znajomymi, których mam gdzieś tam w różnych miejscowościach, może nawet powiem w innych państwach i często zwróciłem uwagę, że w tych rozmowach przewijało się to, że no wiesz, jestem tak bardzo zaabsorbowany, nie mam czasu na to, praca zawodowa, dom, rodzina, służba dla Pana, tamto, robię to, brakuje mi nieustannie czasu, jestem w takim pędzie, dobrze by było, żeby doba miała więcej niż 24 godziny. I w sumie to tak sobie pomyślałem, że jednym z tych ludzi to też byłem ja. Najprawdopodobniej może sobie teraz siedzicie i przypominacie tą rozmowę ze mną, że też w taki sposób poruszałem się w takiej rozmowie. I tutaj chciałbym przytoczyć fragment, cytat Johna Ortberga, który ujął to w taki sposób. Wielkim niebezpieczeństwem dla wielu z nas nie jest to, że wyrzekniemy się naszej wiary, ale że staniemy się tak rozproszeni, zagonieni, zaabsorbowani, że zadowolimy się jej ubogą wersją. Będziemy prześlizgiwać się po powierzchni naszego życia, zamiast żyć nim naprawdę. I na samym początku chciałbym zabrać nas do Nowego Testamentu. Będziemy poruszać się w Ewangelii Jana. To będzie 11 rozdział, na początek wiersze od 3 do 7 i później wybranych kilka wierszy, może nawet nie będę ich czytał, do mniej więcej okolic 32, 5 wiersza. Ja sobie tak napisałem specjalnie, tak może na przekór, że jest to historia o nieśpieszącym się Jezusie. Ale jak dobrze pewnie już wiecie i znacie ten temat, który jest ulokowany dokładnie w tej przestrzeni, to jest historia, kiedy Łazarz, brat Marii i Marty, zachorował i w efekcie umiera. I Jezus w jakiejś jednostce czasu przychodzi do tego miejsca. I tak jak wspominałem przed chwilą, będę czytał od 3 wiersza na początek do 7. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Marię, jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał. A dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. Co mnie dotyka na samym początku tych 3 czy 4 wierszy, które przeczytaliśmy? Mam wrażenie, że Maria i Marta i Jezus doznali jakiejś kolizji czasowej. Są w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Taki zdrowy rozsądek, gdy patrzę na tą historię i czytam to, co teraz przeczytałem, wydaje mi się, że siostry były pełne wiary, pełne nadziei, żywiły takie gorące chęci tego, że na wskutek informacji, którą Jezus właśnie od nich dostał, za chwilę przyjdzie do nich, może zmieni swoje plany, porzuci to, co miał do zrobienia, nie wiemy, co miał konkretnego do zrobienia i dosłownie w trybie natychmiastowym uda się do nich ze względu na trudne okoliczności i potrzebę, która wynikła tam, w tym momencie, w tym danym czasie. A dobrze wiemy, że Jezus przybywał bardzo blisko Betanii, w okolicach gdzieś tam 2,5 do 3 kilometrów, czyli w Jerozolimie. Nie był to jakiś długi dystans, więc mógłbym powiedzieć, że siostry miały pewnego rodzaju oczekiwania i żywiły to z głębi serca, że za chwilę się spotkają z Mesjaszem, który przyjdzie i będzie tym, który dotknie ich brata i wszystko się dobrze ułoży. Pewnie liczyły na to, że zmieni swoje plany. Pewnie liczyły na to, że jak można zostać gdzieś tam nieporuszonym w obliczu takiej informacji. Ale ten tekst tak mocno nas dotyka i w 6 wierszu przeczytaliśmy, że gdy Jezus usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał. Maria i Marta miały swoją potrzebę. Jestem przekonany, że Jezus ją widział, ale znał miejsce i czas, w którym miał się znaleźć właśnie tam w Betanii. Dobrze wiedział, kiedy ma przyjść. I to, co gdzieś tam mnie dotyka, możemy dalej przeczytać. Już nie będę może przytaczał tych kilku wierszy. Znacie je wszyscy na pamięć. Gdy docierają na miejsce, okazuje się, że Łazarz już od 4 dni był w grobie. Zastanawiałem się, co czuły siostry wtedy, w tamtym momencie, w tamtym czasie. Delikatne opóźnienie, tak sobie napisałem, lub brak reakcji niestosowny do danej chwili przyniósł tragiczną sytuację, której zdecydowanie można było po prostu uniknąć. Wiedząc szczególnie o tym, że właśnie Betania jest bardzo blisko Jerozolimy. I od razu ujawniają się emocje, uczucia, to co przeżywały obie cenne, bliskie kobiety. Bo Pismo mówi nam o tym, że Jezus je kochał. Kochał całe rodzeństwo. Najpierw Marta, która wita swojego Mesjasza takim wymownym tekstem. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Po chwili dodaje, ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, co go poprosisz. Subtelnie wyraża delikatnie jego winę. Panie, ale gdybyś ty tu był, wtedy, kiedy ciebie potrzebowaliśmy, gdybyś zjawił się na czas, bo my mieliśmy naszą potrzebę i ty byłeś jedyną osobą w tamtym momencie, w tej jednostce czasu, która mogła zmienić okoliczności życia naszej całej rodziny. Gdybyś się nie spóźnił, Łazarz by żył. Ale z drugiej strony ciekawe są te słowa, które ona dodaje. Ale teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Z jednej strony ciągle ufała w tego, który był Mesjaszem, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Później dołącza do spotkania z Jezusem druga siostra, czyli Maria. To jest wiersz chyba 32, o ile dobrze pamiętam. Możemy przeczytać, gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Druga ze sióstr również okazała swój żal, smutek, może niezadowolenie, może nawet jakiś element goryczy i frustracji. Ewidentnie winią Jezusa, że sytuacja mogłaby być zupełnie inna, gdyby się nie spóźnił. Gdyby się po prostu nie spóźnił. Ale wiemy, że gdy w końcu dociera do grobu, jest w środku, padają nam dobrze znane słowa: Łazarzu, wyjdź. Nagle dokonuje się cud. Wiecie, ta historia pokazuje mi to, że niejednokrotnie wydaje mi się, że potrzeba, którą widzę teraz i ujście Bożego działania w tej potrzebie, z mojej perspektywy, powinno być tu i teraz. Ale Bóg ma swój czas. Czy możemy przy tym powiedzieć, że On się nie śpieszy? Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że On się nie śpieszy i zwleka i przetrzymuje nas celowo. Wiem, że uczę się tego, że On ma po prostu ciągle inny czas niż mój czas. I ta szybkość, ten pęd często ograbiają mnie z tego, abym myślał o tym, jaki On ma czas działania, a jakie jest moje ujście w danych okolicznościach i danej sytuacji. I to mnie niejednokrotnie mocno rozciąga w czekaniu na Boży dotyk, na Boży cud, na ingerencję w moim życiu, w pewnych przestrzeniach. C.S. Lewis powiedział coś takiego: chodzić z Jezusem oznacza chodzić powoli, bez pośpiechu. Pośpiech oznacza śmierć modlitwy. Tylko utrudnia i psuje naszą pracę. Nigdy nie posuwa jej do przodu. Dlatego używamy często takiego określenia, i ono też pada w Bożym Słowie, chodzenia z Bogiem. Czy słyszeliście o tym, że mówimy w sposób następujący, że biegamy z Bogiem albo biegamy za Bogiem? Dlatego używamy takiego sformułowania, że chodzimy z Bogiem. Nie potrafimy często zwolnić, nie potrafimy często zaczekać, nie potrafimy często po prostu wyraźnie zatrzymać się. I jeżeli chodzi o dzisiejsze kazanie, o dzisiejszą moją usługę, wpadła mi taka książka. Autor tej książki, o ile dobrze pamiętam, to jest John Mark Comer. I tytuł tej książki to jest Jak skutecznie przestać się śpieszyć. To jest, powiem wam szczerze, naprawdę dobra pozycja. I będę tutaj przytaczał pozostałe cytaty osób, które są zawarte w tej książce i podawał pewne myśli też autora i może przytaczał niektóre statystyki. Zostawiłem sobie tą książkę na koniec roku właśnie, na grudzień. Jestem w połowie. bardzo przyjemnie się ją czyta i bardzo mocno weryfikuje moje życie. I kochani, powiem wam, że jeszcze zostało trochę do świąt. Prezentem jest Jezus. Wiemy dobrze, to jest główny prezent, ale w tych pobocznych dla nas warto sobie kupić tą książkę, przeczytać ją jeszcze w grudniu i wejść w nowy rok, może z zupełnie innym spojrzeniem do naszego życia. Przytoczę tutaj takie fajne badania. Michael Zigarelli z Wyższej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie w Charleston przeprowadził ankietę. Tytuł tej ankiety to Przeszkody na drodze do wzrostu. I została ona wykonana pośród 20 tysięcy chrześcijan na całym świecie i określił pierwszy główny powód, przyczynę, czyli bycie zajętym jako główny czynnik odwracający uwagę od życia duchowego. Wśród tych 20 ankietowanych. Bycie zajętym. A następnie wystawił taką hipotezę, pewną konkluzję. Możliwe, że chrześcijanie wtapiają się w kulturę bycia zajętym, pośpiechu, przeładowania, co sprawia, że Bóg staje się w ich życiu coraz bardziej marginalizowany. A to powoduje pogorszenie się ich relacji z Bogiem, przez co stają się coraz bardziej podatni na przyjęcie świeckich modeli stylu życia oraz poddanie się kulturze zabiegania, pośpiechu, przeciążenia, a potem cykl zaczyna się na nowo. Rok się jeszcze nie skończył, ja już miałem dwa red flagi, tak zwane. Na trzeci nie czekam, moim planem, możecie się mnie zapytać, czy się to udało, jest stopniowo finiszować przed świętami, zmniejszyć prędkość. Chciałbym z tych 145 zejść przynajmniej do 80. Nawet planuję wziąć kilka dni urlopu, bo widzę, że tempo mojego życia jest za szybkie. I to, co ostatnio mnie tak mocno zaalarmowało, to kilka razy miałem poranną społeczność. Nie wiem, czy przerabialiście taką sytuację jak ja. Tutaj się bardzo mocno otworzę przed wami. Wydaje się, że zatrzymałeś się. Wydaje się, że siedzisz w fotelu, masz Biblię w ręku. To jest ten czas, w którym będziesz duchowo oddzielony dla Boga, bez żadnych bodźców, czynników zewnętrznych, telefonu. I to jest to, czego właściwie potrzebujesz i najważniejsze, od czego powinieneś zacząć i skończyć dzień. To jest to, co powinno ciebie przeprowadzić przez ten dzień. Ale nagle po pewnym czasie, gdy czytasz Boże Słowo, okazuje się, że ciało się zatrzymało, ale umysł nie do końca. O tym trochę wspominał brat Leszek w przeciągu na temat myśli w zeszłym tygodniu. Mówił o tych wszystkich bodźcach, które trafiają do naszego mózgu i używał chyba tego sformułowania, on nieustannie mieli. Mieli. Cały czas mieli. Wiecie, zdążyłem przeczytać już rozdział. Modliłem się w trakcie, prosiłem, żeby Duch Święty gdzieś pokazywał mi te przestrzenie, zabierał mnie w ten tekst tak głębiej. Zastanawiałem się nad nim, analizowałem. Po jakichś 15 minutach zwróciłem uwagę na to, że już nie pamiętałem tego, co było w pierwszej części tego rozdziału. Nie zatrzymałem się skutecznie. Myśli gdzieś jeszcze biegały, gdzieś były porozwalane po głowie i nie były skupione na tym, co jest najważniejsze. Doszedłem do takiego wniosku, ująłem sobie to, może nie w punkcie, ale napisałem sobie coś takiego. Nie wiem, czy też się z tym mierzycie i czy to jest dobre, czy złe. Z jednej strony wydaje mi się, że bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ale pytanie, na ile mocno mamy w to wejść. I z takich moich obserwacji życia, to może być subiektywne. Napisałem, że żyjemy w czasach wielozadaniowości. Nie wiem, czy też się z tym mierzycie. Żyjemy w czasach wielozadaniowości. Wyróżniłem sobie tutaj kilka takich prostych rzeczy, czyli na przykład jemy obiad, pykamy na telefonie, przeglądamy wtedy coś, jakieś media społecznościowe, a może i komuś serial wpadnie na YouTubie, gdzieś tam, nie wiem, może się szkole pod kątem pracy, czegokolwiek. Kobiety. Tutaj pewnie od razu będziecie myśleć, że to jest na podstawie mojej żony. Robimy makijaż, jednocześnie rozmawiamy przez telefon i pijemy kawę. Jesteśmy na zakupach. Nie skupiamy się na zakupach, bo w międzyczasie trzymamy telefon, rozmawiamy z bliskimi, do których nie mieliśmy czasu, aby zadzwonić. Lub z jednej strony lista zakupów, a tutaj znowu telefon i przeglądam maile, które dostałem od szefa, pomimo tego, że już godzinę temu wyszedłem z roboty, ale wiecie, no, zapykało mi na górze, to już muszę tam wejść w to powiadomienie, no bo to jest coś, co mi korci i nęci i właśnie wielozadaniowość. Potrafimy robić wiele rzeczy naraz. Pytanie, czy to dobre i do czego to zmierza? Czy faktycznie jesteśmy tak skonstruowani, żebyśmy tak żyli? I napisałem sobie tutaj coś takiego. Pytanie, czy my wpadliśmy w pułapkę bez wyjścia, czy jednak sami dobrowolnie godzimy się na taki styl życia? Czy to jest trochę pułapka bez wyjścia, czy jednak sami musimy faktycznie prowadzić taki styl życia? I nie chcę, żeby tutaj ktoś poszedł zanadto źle zrozumiał. Oczywiście w pewnych przestrzeniach naszego życia wielozadaniowości nie da się ukryć, że jej potrzebujemy. Że ona jest częścią tak mocno przesiąkniętą w naszej cywilizacji. Napisałem sobie dalej. To są, podkreślam, moje subiektywne obserwacje, że szeroko pojęty aktywizm i zadania wypełniają nasze codzienne życie. Mamy tak wiele obowiązków, planów, wcześniej już o tym mówiłem, nasze życie szeroko pojęte rodzinne, tutaj mamy życie zawodowe, które też bardzo mocno absorbuje wszystkie rzeczy związane z jakimiś elementami dodatkowymi. Nasze dzieci żyją w czasach, w których ja takich przynajmniej nie doświadczałem, mają szeroką gamę, paletę możliwości uprawiania sportu, jakiego tylko chcą. Mogą chodzić na każde korepetycje. Jest pełno ludzi, którzy udzielają korepetycji, mają zajęcia dodatkowe z tego, z tamtego. Tu jest balet, tam jest to. No i właśnie. I chciałbym być dobrze zrozumiany. Wszystko ma taką pewną normę i granicę. Nie powiedzcie mi później po kazaniu, że zabroniłem takich rzeczy. Rozummy to dobrze. Ale to pokazuje naszą intensyfikację życia. Czasem właśnie pewien trud związany z pędem i z pośpiechem, który wpływa na całą szeroko pojmowaną naszą duchowość w Chrystusie. I napisałem sobie coś takiego, nie wiem, czy to usłyszeliśmy 2 tygodnie temu, jak byliśmy z gronem liderów na konferencji Tożsamość w służbie, którą organizował Roni Kołodziejski we Wrocławiu w kościele Kierunek, którego pastorem jest Bartek Tomczyński, że następuje takie zjawisko jak McDonalizacja chrześcijańskiego stylu życia. McDonalizacja chrześcijańskiego stylu życia. Tniemy niejednokrotnie sferę, która jest dla nas najważniejsza i powoduje to, o czym wcześniej pisał Ortberg, nie wchodzimy w głębie. Zadowalamy się powierzchownością duchowości, w którą wchodzimy. Czasem tak się zdarzy. Ja jestem pierwszy, który dzisiaj podnosi rękę. Nie prowadzę statystyk minionych 3 lat, codziennej społeczności z Panem, ile tego czasu poświęcam, ale widzę, że są takie symptomy, w których tnę to, czego nie powinienem robić. I nie wiem, dlaczego często tak robimy. Zdarza się wpaść w taką pułapkę, że gdy tam przytnę, to zrobię wszystkie inne rzeczy, które są ważne dla mnie do zrobienia. Usprawiedliwiam siebie w danym dniu, w danym momencie, tygodniu, okresu mojego życia, miesiącu, roku. Muszę, Panie, Ty widzisz. I nie zawsze to jest dobre. A z drugiej strony okoliczności twojego życia, w których jesteś wrzucony, zrozumiałem to, jak czasem jest wydrzeć u Pana 20 minut, mając tych 2 małych szkrabów, jakkolwiek to zabrzmi, trochę kościoła na głowie i z 20 minut jesteś tak zadowolony. Kiedyś, gdy nie było tych dzieci, mogłeś mieć 45 minut, ale w danym dniu, w danego wieczora masz 20 minut. I to jest dla ciebie niesamowite. Nie idźmy oczywiście w skrajność. Rozproszenie, zabieganie i zaabsorbowanie, o których wcześniej wspominałem, wypowiedzi Ortberga, zabijają naszą duchowość. Historia dotycząca króla Saula. Będziemy czytać z 1 Księgi Samuela. Tutaj niestety w tym przypadku, pewnie wiecie, do jakiej historii zmierzam. To jest historia, która jest dla nas bardzo alarmująca. Chyba Saul nie przewidział skutków decyzji, które podjął i czynów, których dokonał. Będziemy czytać w 13 rozdziale pierwszej księgi Samuela od wierszu 5 i myślę, że zatrzymamy się na wierszu chyba 11. Filistyni również zebrali się do walki z Izraelem. Było ich 30 tysięcy. Wystawili rydwany i 6 tysięcy jeźdźców, a pieszych tylu, co piasku nad brzegiem morza. Wszyscy oni wyruszyli i rozbili się obozem pod Mikmas, na wschód od Bet-Awen. Izraelici zauważyli, że wróg zewsząd ich osacza i wypiera. Zaczęli więc szukać schronienia. W jaskiniach, w ciernistych zaroślach, wśród skał, w grobowcach i w cysternach niektórzy Hebrajczycy przeprawiali się przez Jordan na terytoria Gada i do Gileadu. Saul zaś pozostawał w Gilgal, a z nim przerażone wojsko. Czekał 7 dni, czyli to był czas wyznaczony przez Samuela. Jednak Samuel do Gilgal nie przyszedł, a zbrojny lud zaczął się rozpraszać. Wówczas Saul postanowił: przyprowadźcie mi ofiarę całopalną oraz ofiarę pokoju. I złożył ofiarę całopalną. Właśnie kończył składać ofiarę całopalną, gdy pojawił się Samuel. Saul wyszedł mu na spotkanie, chcąc go pobłogosławić. Wtedy Samuel zapytał: co uczyniłeś? Saul odpowiedział: ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikmas, pomyślałem sobie. Filistyni lada chwilę mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Trochę podobna historia dotycząca kontekstu przyjścia na pewien określony czas. W tym wypadku akurat Saul był dokładnie umówiony z Samuelem. Był to okres 7 dni, w których miał czekać. Presja, ciśnienie, Filistyni. Boże Słowo opisało, że tak wiele ich było, że mogliśmy sobie tylko wyobrazić to, w jaki sposób czuło się wojsko Izraela. Tutaj już o tym wiedzieliśmy. Delikatnie się trochę rozprzęgało. Pewne ciśnienie związane z czasem. I z jednej strony zadalibyśmy sobie teraz pytanie, czego tak naprawdę mogliśmy od niego oczekiwać? Czekał te 7 dni. Taka była umowa. Ale Saul nie przyszedł. Przepraszam, Samuel nie przyszedł. Ale to, co jest zatrważające, to jednak pokazuje nam, że w naszym stylu życia również zdarzają się takie momenty. Czekamy na Bożą obecność. Czekamy na Bożą przychylność. On o tym mówił. Chciałem sobie zjednać Bożą przychylność w określonym czasie. Jego. Tak. Jego. Widział już tą potrzebę. Ona była tak pilna. Za chwilę mogli zejść tutaj do niego, ale wojsko mnie opuszcza. Czy Pan jest z nami? Czy my mamy zgodę? Czy On będzie z nami, gdy będziemy walczyć? I co robi? Nie wytrzymał tego ciśnienia czasowego. Wchodzi w nie swoje kompetencje. Czy on miał to zrobić? No właśnie, nie miał tego zrobić. Z drugiej strony wszystko wewnętrznie u mnie wskazuje na to, że był praktycznie tak podstawiony pod ścianą, że mógłbym usprawiedliwić tą decyzję. Ale jednak ona nie miała usprawiedliwienia przed Panem Bogiem. Gdy Samuel do niego przychodzi, zadaje mu pytanie: coś ty zrobił? Wszedł w nie swoje kompetencje. I czasem tak jest w naszym życiu, że nie wytrzymujemy tej presji ciśnienia czasowego, bo jest jakiś pęd, jest jakiś pośpiech. Coś lub ktoś na ciebie oddziaływuje. Może to są okoliczności twojego życia. Może właśnie to teraz przeżywasz. Może właśnie jesteś w tym miejscu, gdzie czekasz na tą odpowiedź. Boże, co dalej? Boże, pokaż jak. Boże, jaki kierunek. Boże, czy ty w ogóle jesteś ze mną? I ja miałem przynajmniej ze 2 takie sytuacje w życiu, w którym też nie wytrzymałem i wziąłem co? Sprawy w swoje ręce jak Saul. I to się nigdy nie kończy dobrze. Pośpiech i pęd wrogiem duchowości. Bo nie do końca rozumiałem czas Bożego działania, ale ciągle się tego uczę. I ta historia pokazuje nam to, jaką cenę zapłacił Saul. Ta jedna decyzja w tym momencie przekreśliła cały aspekt jego powołania jako sługi Bożego. Ta jedna, jedyna decyzja. Zapłacił niesamowite konsekwencje tego, co zrobił. Nie wiem, czy zdarzały wam się w waszym życiu takie momenty, w którym, gdy coś nam wymyka się spod tej kontroli, zachowujemy się właśnie nerwowo. Zachowujemy się właśnie nerwowo. Zamiast ciągle ufać Bogu, być w tym zaufaniu, że wszystko jest pod kontrolą, Jego kontrolą, pomimo tego, że nie rozumiem gruntu, pod którym się poruszam aktualnie, bo jest on trudny, no przejmujemy niejednokrotnie tą inicjatywę. Próbujemy wchodzić w te miejsca z naszymi pomysłami, z naszymi możliwościami. I dlatego ktoś kiedyś powiedział, to też jest bardzo ciekawe zdanie, pośpiech jest formą przemocy wobec duszy. Pośpiech jest formą przemocy wobec duszy, a także, dołączając drugie zdanie, w pośpiechu niewiele można zrobić lepiej, za to bardzo wiele można zrobić gorzej. Ktoś kiedyś znowu mówił, śpiesz się powoli. Jak to jest możliwe, żeby śpieszyć się powoli? Ale chyba mi się przypomina teraz sytuacja, będziecie mnie prostować, napominać lub w miłości prowadzić. Czasem tak też trzeba. Chyba Jezus zmierzał uzdrowić córkę Jaira i zanim tam dotarł, to spotkał wcześniej kobietę chorą na krwotok, jeżeli nie pokręciłem historii. Tu pastor zdecydowanie aprobata, więc jakby co, jesteśmy we dwójkę, winę już bierzemy na siebie. I właśnie do czego tutaj zmierzam. Kolejna okoliczność, kolejna sytuacja, w której on, Jair, miał potrzebę, czas określoną, dany moment, dana sytuacja, tu i teraz, ale nagle wyłania się ktoś inny po drodze. Kobieta chora na krwotok. Uwierzyła, że jeżeli spotka się z Mesjaszem, dotknie jego szaty, zostanie uzdrowiona. Czy Jezus olał to spotkanie? Czy nie widział wiary tej kobiety? Nie widział tych kroków wiary, które zaczęła robić? Nie widział tego pozytywnego szaleństwa? Czy ktoś mógłby mieć do niego pretensje? Hej, hej, na 15 jesteśmy umówieni do Jaira. Tam jest tragiczna sytuacja. Panie, nie mamy na to czasu, nie mamy na to miejsca teraz. Nasz grafik nam na to nie pozwala. Rozumiesz to, Boże? Ale on miał swój czas. On miał swój czas. I chyba to jest ten moment, w którym śpieszył się powoli. Tak bym to zdefiniował na podstawie tej historii. I dwa uzdrowienia cudowne. Jedno i drugie. Wszystko w odpowiedniej jednostce Bożego czasu, Bożej miary. Bez popędu, bez pośpiechu. To mnie naprawdę mocno rozciąga w moim życiu. W tym elemencie zaufania i wiary Jego. Napisałem sobie, że pośpiech odgradza nas od miłości, radości i pokoju. Wyróżniłem takie trzy znowu ważne elementy, dziedziny naszego chrześcijańskiego życia, te trzy przestrzenie, które mogą ucierpieć. Miłość, radość i pokój. Są to mocne przestrzenie, bardzo ważne. Gdy zanadto się śpieszymy, ulegamy temu pędowi i czasem zastanawiam się, na ile ten pęd wynika z sytuacji, okoliczności, nieumiejętności zarządzania naszym czasem, a na ile już po prostu nie umiemy się zatrzymać. Na ile już po prostu nie umiemy się zatrzymać. Bo jest już za daleko, bo jest już za szybko. Ale potem pojawiają się znaki. Najpierw ostrzegawcze, te żółte. Później wpadają nam czerwone, taki stop. I później już jest za późno, żeby się zatrzymać. bo doszło do kolizji, która ciebie zatrzymała. Nie było innej możliwości. Kolizja to jeszcze jest taki przyjazny element, tylko że gdy dojdzie do wypadku, w którym jest wielu rannych. Kolejny cytat dotyczący miłości. Bóg chodzi powoli, ponieważ On jest miłością. Jeżeli nie byłby miłością, chodziłby znacznie szybciej. Miłość ma swoją prędkość, wewnętrzną prędkość, duchową prędkość. Prędkość ta jest zupełnie innego rodzaju niż technologiczna prędkość, do której już się przyzwyczailiśmy. Ale jakoś mnie tak odświeżyło to, że miłość ma swoją prędkość, wewnętrzną prędkość, duchową prędkość. Jakiś czas temu miałem spotkanie z dwoma pastorami, oddzielnie w przeciągu miesiąca z naszego regionu, ale specjalnie nie będę podawał ich imion i nazwisk, ani społeczności. Powiem tylko, że to nie są małe społeczności. I oboje z perspektywy ich letniej już posługi podzielili się pewnymi rzeczami, które przeżywali ze względu na też prędkość, tempo życia, brak wytyczania granic, byciem całkowicie otwartym w pewnych przestrzeniach, że mieli problemy. I to był ten drugi u mnie red flag. Mądrość życiowa tych, którzy biegną przede mną. Miejsce, do którego zauważyłem, że mogę się bardzo szybko zbliżać. I cieszyłem się za poświęcony czas tym dwóm pastorom, bo to było dla mnie drogocenne, że Duch Święty mógł ich użyć i gdzieś tam powiedzieć w tych przestrzeniach bardzo mocno do mojego życia. To, co odkryłem ostatnio, nie wiem, czy się też z tym mierzycie, nazwałem to w taki sposób. No tu skromnie się przyznam, że nie grzebałem w internecie, tylko tak mi to wyszło i wydaje mi się, że nawet mądre to jest. Nasza uwaga jest na sprzedaż. Staje się ona niestety produktem. Tak zwróciłem na to uwagę, że tak chyba właśnie po prostu jest. Że nasza uwaga jest na sprzedaż. Jest produktem, który ktoś chce kupić. Jakieś firmy, które wydają miliony dolarów, może setki miliony dolarów, aby pewne aplikacje w naszych telefonach, pewne możliwości, techniki, którą daje nam internet i inne rzeczy, które powodują, że komfort naszego życia się zmienił, skupiały moją i twoją uwagę. Chcą trafić nie do ciebie jako do człowieka, ale jako do produktu, który chcą zaabsorbować. Ja nie mówię tutaj o jakichś globalnych rzeczach. Już tutaj nie myślę, że wejdę w jakąś nie wiadomo jaką odnogę i mówił, kto za tym stoi. Ale zdarza się zbłądzić w internecie. Zdarza się rozproszyć tymi wszystkimi bodźcami, które do nas trafiają. W tej książce John Mark Comer przytacza takie badania, o ile dobrze pamiętam, z 2017 roku i nie wiem, czy to są badania posiadaczy telefonów iPhone, czy tylko tego rodzaju telefonu, czy po prostu smartfonów. Mówi o tym, że w 2017 roku taka średnia to jest 77 razy wzięcie telefonu w rękę w ciągu dnia i używanie, dotykanie, klikanie około 2450 razy. Jeżeli nic nie pokićkałem. 77 styczności w ciągu dnia. Mnie to przeraziło. Sobie myślę, wow. To są jakieś liczby, a liczby przeważnie coś definiują lub nie, o czymś mówią lub nie, na coś wskazują i mówią o tym, że to może być alarmujące. No i de facto to było już prawie 8 lat temu. A żyjemy w 2025 roku. Ciekawe, jakie byłyby bieżące dane statystyczne. Bo patrzcie, z jednej strony dochodzi do absurdalnej sytuacji, w której ty i ja nie mam mocy sprawczej, nie jestem Duchem Świętym, nie jestem Panem Bogiem, nie prześwietlę twojego życia i nie powiem Nelkowi, który mi powie, że nie ma czasu, no tak, Nelku, Pan mi objawił, ty faktycznie nie masz czasu. Ja nie wiem, czy on potem nie wraca do domu, siedzi i sobie nie ogląda jakichś tam meczów piłkarskich 2 godziny i oczywiście może, nie? Ale mówimy o tym, że nie mamy czasu, tak bardzo żyjemy w tym pędzie, w tym biegu, ale pytanie, co ten nasz czas absorbuje, co go wchłania, w jakie miejsca wchodzimy w tym pośpiechu.
To jest do weryfikacji przez każdego z nas. No i autor tej książki, jak skutecznie przestać się śpieszyć, diagnozuje na własnej osobie 10 objawów, tak jak on to nazywa, choroby pośpiechu. Ja przeczytam te 10 objawów. Możemy rozpoczynać diagnozę. Drażliwość, nadwrażliwość, niepokój, pracoholizm lub nieustanna aktywność. Emocjonalne odrętwienie, poprzestawiane priorytety, brak dbałości o swoje ciało, zachowania eskapistyczne. Nie wiedziałem, o co w tym chodzi, ale rozszerzył i napisał coś takiego, że mowa tutaj o społecznie akceptowanych uzależnieniach, czyli narkotykach kulturowych. Wow, jak to brzmi? Przyzwolenie na narkotyki kulturowe. Da się? Można? Może nie jesteśmy świadomi uzależnienia, jakich narkotyków zażywamy. Helenka się pyta, co to jest. Już mówię, co to jest. Objadanie się. Nadmierne picie. Wielogodzinne oglądanie seriali, nadmierne przeglądanie mediów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I trzy ostatnie dyscypliny, przepraszam, dwie, rozluźnienie duchowej dyscypliny i izolacja. 10 punktów. I tam autor zadaje pytanie na tej stronie, na dole. Ile trafiłeś? 5, 7, 8? Powiem wam, 6. Tak jak ma to być, wiecie, jak w liście do Jakuba, nie? Że staniesz przed lustrem, przyjrzysz się, ale tam zajrzysz trochę głębiej, nie? Nie popatrzysz, jak fajnie wyglądasz, że nie masz żadnych problemów. 6/10. No, dla niektórych może to być zaskoczeniem. Ale chciałem być fair przed sobą i wierzę, że przed Panem Bogiem. Patologiczne zabieganie, rozproszenie i brak spokoju to dziś główne blokady w naszym duchowym życiu. To wszystko mocno brzmi. Pytanie, na ile przeżywamy te przestrzenie? Bo mam świadomość tego, że dany rok mojego życia nie jest twoim rokiem i nie zawsze w tych przestrzeniach będziesz doświadczał tego, co ja, i odwrotnie. Ale ogólnie w całym swoim życiu wydaje mi się, że są to dość poważne problemy, które wpływają na naszą duchowość. I tutaj chciałbym przejść znowu do Ewangelii Marka. Będziemy czytać w 6 rozdziale, wiersz 30-34. Ciekawa historia. Można tutaj pominąć to, co się tutaj dzieje. Bardzo szybko. Na samym początku miałem dodać, że z racji tego, że pośpiech i pęd jest wrogiem duchowości, to zrobię sobie przed wami nakładkę, że dzisiaj się nigdzie nie będę śpieszył. Bo przecież jak można się śpieszyć w takiej usłudze, nie? Ale oczywiście nie będę was testował. Zakładam, że skończymy o jakichś dobrych normach, jeżeli takie istnieją, kiedy kończymy nabożeństwo. Wracamy do tekstu biblijnego. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło tak, że nie mieli nawet czasu na posiłek. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Lecz zauważono, jak odpływają i wielu ich rozpoznało, dlatego lądem zbiegli się tam ze wszystkich miast. Nawet ich wyprzedzili. Kończący mocny 34 wiersz. Gdy więc wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi, zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza, a potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Pewne tempo życia. Okazuje się, że bez wszystkich nowinek technicznych, technologicznych, postępu cywilizacyjnego, oni mieli problemy z pędem, z szybkością, z czasem. Za dużo się działo. Służyli przecież razem z Nim, razem z Jezusem. W określony sposób. Mocno ich to widać rozciągnęło, tak? bo Jezus zdecydował się na poważne kroki i mówi: słuchajcie, teraz niech każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce. Nie razem, nie w parach, nie po 5 osób. Niech każdy z was samotnie uda się w odludne miejsce. W jakim celu? Odpoczynku. Zatrzymania się. Cieszenia się tą chwilą. Bo przecież można pchać Królestwo Boże. Można działać, można służyć. No ale właśnie. Przy tym można co? Co czytamy? Że co zabrakło czasu na co? Na posiłek. Zabrakło czasu na posiłek. Na podstawowe potrzeby. Jak z wielu ludźmi czasem rozmawiam. Wiesz, ten klient to, tamto, to. Nie miałem czasu kiedy zjeść. To, tamta sytuacja. Szybko pędzę. Jezus pokazał im pewien wzór. Jest misja do wykonania. Działamy. Są podkręcone pewne rzeczy. Na niektóre rzeczy nie zawsze mamy wpływu, tak? Bo widzimy tutaj dynamikę tej sytuacji. Przychodzą, odchodzą. No ale właśnie, jak długo damy radę być efektywni? On był Bogiem w ciele człowieka, ale oni to ludzie. Znajdźcie chwilę dla siebie. Ustronne miejsce, bez ludzi. Udało się, czy się nie udało? Ciężko powiedzieć, jak to wypaliło. No bo odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności, lecz co? Zauważono, jak odpływają i wielu ich rozpoznało. Znowu szturm ludzi, lądem rozpoznali ich. No i tutaj ten 34 wiersz jest ciekawy, bo Jezus zlitował się nad tym wielkim tłumem. Ale wiemy dobrze, że w każdej możliwej okoliczności i sytuacji niejednokrotnie wykorzystywał to, że szukał miejsca bliskości z Bogiem. Zatrzymywał się. Ten pęd, ten pośpiech, który z jednej strony był wkalkulowany trochę w jego misję życia tutaj na ziemi, w jakimś aspekcie on na pewno był, powodował, że szukał odpowiedniego balansu, doładowania, intymności, relacji. Potrzebował podpiąć się do Ojca. Wiemy, że robił to w nocy, rano, zostawiał ich. To jest istotne. Czyli trzeba ładować baterię, trzeba się zatrzymać. Bo będziesz pędził, aż w końcu uderzysz. A na rezerwie też wiemy, że daleko nie zajedziesz. Czyli można poszerzać Królestwo Boże, ale czasem nadmiar tej intensywności może służyć do wypalenia, do duchowego krachu, do spłycenia całej twojej duchowości ze względu na to, co robisz dla Niego. Pytanie, czy robisz to dla Niego w tej służbie i tą służbą żyjesz, ale ile masz faktycznie czasu z Nim? Mati jakiś czas temu o tym mówił tutaj w tym miejscu. A 3 lata temu miałem taki okres. Wtedy sobie to liczyłem, 5 służb wykonywałem. I tu nie mówię temu, żeby się pożalić, wiecie, ale fajnie, gdy ktoś czasem powie, co może się dziać wtedy, w tym czasie. I trzeba uważać, trzeba pilnować miejsca, w którym jesteśmy nieustannie cały czas. I napisałem sobie coś takiego. Pośpiech przyczynia się do utraty bliskości. Gdy tracisz bliskość, tracisz czułość. Gdy tracisz czułość, to tracisz intymność. Gdy znika intymność, pojawia się coś, co wszyscy widzimy, co dostrzegamy. Wiemy, jak się to nazywa, ale nie chcemy często po prostu nazwać tego i powiedzieć, bo boimy się tego powiedzieć na głos. To jest obojętność. To jest obojętność, brak wrażliwości. A obojętność zabija, zabija serce, zabija duszę, zabija ducha. I dopisałem sobie tak, żeby było jeszcze mocniej, nie musisz zostać postrzelony, aby umierać. Wystarczy, że jesteś obojętny. Bo może ci się wydawać, że pędzisz, śpieszysz się we właściwym kierunku, zdobywając wszystko to, czego potrzebujesz do zdeterminowania jakichś okoliczności życia, celów, planów kwartalnych, półrocznych i miesięcznych. Ale stajesz się obojętny w pewnej najważniejszej przestrzeni twojego życia. Jeżeli tego nie doświadczyłeś,
To możesz mi później napisać SMS-a, chętnie się z tobą spotkam. Powiesz mi, skąd ta dyscyplina i jak to wygląda u ciebie. Pośpiech i pęd. Wrogiem duchowości. I też temu ta usługa jest dzisiaj, bo jeszcze trochę czasu mamy do świąt Bożego Narodzenia, aby zacząć zastanawiać się, wokół kogo mamy się skupić, wokół kogo skupiamy się codziennie, czy tak faktycznie jest, czy się zatrzymujemy, czy potrafisz naprawdę wyluzować. Ostatnio zauważyłem, że pomimo zatrzymania, zatrzymanie ustalam w jednostkach czasu. Z jednej strony to jest dobre, tak? Bo potrzebuję mieć ciągle kontrolę wynikającą z pewnych rzeczy, które robię przez cały dzień. Ale z drugiej strony sobie tak myślę, kiedyś znowu właśnie było inaczej. Jak się zatrzymałeś, to mogłeś nawet odłożyć ten telefon i nie mierzyć tej twojej jednostki zatrzymania, aby tym bardziej za dużo, żebyś się nie zatrzymał. Za długo, żebyś się nie zatrzymał. Bo znowu jest misja do wykonania i są kolejne rzeczy. Może tego dzisiaj tak nie przeżywasz, jak ja. I tak wczoraj mieliśmy wigilijkę dla seniorów i powiem wam szczerze, taka myśl mi przyszła podczas tej wigilijki, sobie tak pomyślałem, zazdroszczę tym seniorom, zrozumcie mnie dobrze, że oni tam na tej wigilijce byli tacy wyluzowani. W dobrym słowa tego znaczeniu. Jakie to było miłe, jakie to było fantastyczne. Te rozmowy prowadzone przez nas, słyszane, pewien taki spontan w tym wszystkim, to nie było presji czasowej. No, mamy jakiś program, ale i też nie mamy. Ty możesz powiedzieć, ale nie musisz. Zaśpiewamy, ale nie prześpiewamy tego przez półtorej godziny. To było takie fajne. Oni byli tacy wyluzowani. W dobrym Bożym słowa tego znaczeniu. Tak, które pozazdrościłem im tego, ale tak szybko zszedłem na ziemię. No ja mam te 36 lat. Nie łapię się metryką tam. I może w tym pułapie wieku już troszeczkę inaczej to wygląda z tym pośpiechem i pędem. Ale to było takie miłe dla mnie. Cieszyłem się, że mogłem tam być. No i niestety pośpiech i pęd spowodował, że po 2,5 godzinach jako pierwsi z żoną opuściliśmy to miejsce. Przykro się do tego przyznać. Ale kocham ten zbór i wiem, że jest miejsce na pewną szczerość. Drodzy, ja już będę kończył. Za chwilę będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. I myślę, że to też jest odpowiednie miejsce i czas, żeby się zatrzymać. Powiem wam tak, że dobrze byłoby pilnować zatrzymania, aby to nie tylko była niedziela. 2 godziny, kończące tydzień. Bo mam wrażenie, że wszyscy tu naprawdę potrafimy zejść w dół, zatrzymać się. Choć później korci ten czas obiadowo-popołudniowy, już gdzieś tam czasem szybciej trzeba wyjść, czasem coś tam jacyś goście. Ale Maria i Marta, jedna nie potrafiła się zatrzymać. Nie potrafiła się zatrzymać. Chciała dobrze usłużyć Panu. Ale ten czas najbardziej wartościowy był u stóp Jezusa przed Nim. To wszystko inne mogło poczekać. To wszystko inne w danym momencie, w danej chwili było po prostu bezwartościowe. Jeszcze miała pretensje. Panie, ty nie widzisz? No jak? Ja zostaję z tym sama. No właśnie, ona wybrała tą właściwą cząstkę. Czy dokonujesz odpowiednich wyborów? Czy zatrzymujesz się rano, w południe, wieczór z twoim Panem? Bez pośpiechu, bez gonitwy. Do tego was zachęcam. Do tych myśli. Zostańcie z nimi, a w zasadzie zostańmy z nimi razem. Amen.